Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk, z którym rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Kiedy będzie 5-milionowy pasażer w Rębiechowie?
W okolicach połowy grudnia. Nawet bym powiedział gdzieś 13-12 grudnia. Na pewno on tam gdzieś będzie na terminalu.
Ja pamiętam, rok temu było takie polowanie praktycznie do Sylwestra. Próbowaliście złapać tego 5-milionowego. Okazało się, że jednak nie. Ten termin jest już pewien, że w tym roku ta piątka będzie?
No, w biznesie nic nie jest pewne, natomiast można na 99,9% powiedzieć, że on na pewno będzie. Ja pamiętam, że w zeszłym roku nam zabrakło 1,5 dnia.
Bardzo często mówi się o tym w kręgach ekologicznych, że latanie samolotami staje się obciachem. Jest szwedzkie określenie wstyd przed lataniem. Jak patrzę na wyniki polskich lotnisk, nie tylko w Gdańsku, ale generalnie w polskich portach lotniczych w różnych miejscowościach, Polacy nie wstydzą się latać. Ten wstyd przed lataniem to jest jakaś lewacka poza, czy to jest rzeczywisty problem?
Znaczy, ja bym powiedział, że moda dzisiaj. To jest moda, tak jak mamy modę na ekologię, to powstał twór wstydu przed lataniem. Ja chcę powiedzieć, że branża nawet nie była na to gotowa. Myśmy się nigdy nie tłumaczyli, co, jak dużo robimy dla środowiska. No i między innymi ten ruch wywołał to, że powoli się konsolidujemy i zaczynamy opowiadać, jacy jesteśmy zieloni też.
Ale ta moda to jest, co specyficzne, w najbogatszych krajach. Zaczęło się w Szwecji, trochę jest obecna właśnie w państwach skandynawskich. To nie jest zagrożenie dla całej branży, na przykład w Europie?
Znaczy, na pewno jakieś jest, natomiast pamiętajmy, że ta moda mówi też, przesiądźmy się z samolotów na kolej, no bo w jakiś sposób musimy te dystanse pokonywać. Jeżeli mam przesiadać się na kolej, no to znowu proszę mi pokazać pasażera, który dzisiaj w Polsce przesiądzie się na kolej i będzie nawet po Europie podróżował. To ta podróż wydłuży się do kilkunastu albo kilkudziesięciu godzin.
No i o dziwo jest dużo droższa.
No i stanie się niedostępna dla tych pasażerów, także to trzeba zawsze gdzieś to racjonalnie, spokojnie sobie układać. Tak samo jak przeloty przez Atlantyk. No jak inaczej podróżować przez Atlantyk? Statkami?
Tydzień statkiem.
Ale te statki tak samo, jeżeli byśmy zmierzyli, jak one szkodzą środowisku, to tak samo jest to porównywalne z transportem lotniczym. W związku z tym ja bym tu tak rozsądku więcej chciał niż tych emocji.
No ale tych emocji chyba się nie boicie. Zakładacie, zaczęła się rozbudowa gdańskiego terminalu na lotnisku. Chcecie 9 milionów pasażerów mieć taką zdolność do obsłużenia. Kiedy te 9 milionów będzie realne, nie w potencjale terminalu, tylko w liczbie pasażerów w Gdańsku?
A to wszystko znowu zależy od koniunktury na rynku. Pamiętajmy, dzisiaj rozwijamy się w takim tempie między 5 a 10% każdego roku rośniemy, jeśli chodzi o przyrost liczby pasażerów. Jesteśmy na poziomie 5 milionów pasażerów. Natomiast znowu, ostatnie lata to była dosyć dobra koniunktura w branży i dosyć dobra koniunktura w gospodarce. Pytanie jest o dekoniunkturę, bo ona przyjdzie prędzej czy później. Pytanie, jak będzie głęboka i wtedy będziemy wiedzieć. Dzisiaj musimy jedno powiedzieć, że pasażerów non-Schengen odprawiamy w starym terminalu, w tym zbudowanym, oddanym do użytku w 97 roku. I on już jest dzisiaj passé. Jak dzisiaj ktokolwiek przejdzie przez nowy terminal i później trafi, czy to do lotów czarterowych, czy do lotu na Wyspy Brytyjskiej i siedzi na starym terminale.
To się źle czuje?
No tak, no to już nie jest ten standard, to już jest zupełnie inny świat. W związku z tym należy tego pasażera również w odpowiedniej jakości obsłużyć i po to jest budowa tego piersu. Przede wszystkim po to, żebyśmy zmienili jakość. Nie ukrywam, od kilku lat polujemy też, żeby British Airways tutaj sprowadzić. Znowu, to są loty poza Schengen. W związku z tym, jakbyśmy chcieli mieć British Airways, to też dla jego pasażerów musimy zapewnić
być odpowiedni standard.
Odpowiedni standard, tak jest. I tym będzie Pierce.
Jeżeli miałby pan spróbować oszacować strukturę podróżnych w Gdańsku, na ile to jest turystyka, na ile to są biznesowe loty, ale też loty typowo do pracy. Z Gdańska jest bardzo dużo połączeń do Skandynawii, właśnie na Wyspy Brytyjskie i to wiadomo, że to nie jest czysta turystyka, tylko ludzie po prostu zarabiający na życie na przykład w Norwegii.
No, ta proporcja byłaby na niekorzyść turystyki oczywiście. Ja myślę, że 25% ruchu, jeżeli jest turystycznie, to już jest ten wskaźnik. Nie ma co ukrywać. 75% to jest tak zwany biznes i tak zwany wyjazd za pracą.
No ale z drugiej strony to chyba jest dość bezpieczna proporcja o tyle, że nawet jak turystów trochę zabraknie, to tak główna masa pasażerów zostaje.
No tak, przewoźnicy też tworzą połączenia lotnicze, żeby to nie było tak tylko jednostronne. Mamy na przykład połączenie do Wiednia, które jest takim typowym połączeniem turystycznym.
Ale teraz na zimę znika.
No tak? I właśnie, i dlaczego ono znika? No bo to nie jest całoroczne, bo moda na Wiedeń jest tylko latem. W związku z tym przewoźnicy tak układają rozkład lotów, żeby te połączenia się uzupełniały, czyli najlepiej, żeby był ruch na przykład jak do Norwegii za pracą, ten pracowniczy, bo on generuje największy przychód. Natomiast dodatkiem do tego można zobaczyć zorzę polarną gdzieś tam w Norwegii. W związku z tym można też dołożyć trochę ruchu turystycznego. No i to jest najlepszy miks dla przewoźników.
Jak popatrzymy na przewoźników obecnych na gdańskim lotnisku, no już wiele miesięcy temu wszedł KLM. Te loty mają bardzo dobre obłożenie. Teraz pojawia się Eurowings. Pan mówi o British Airways. Jakie jeszcze linie możemy tutaj ściągnąć?
Oj, jakbym miał British Airways, to już bym był spełniony. Bo pamiętajmy, że jednak te duże sieciowe linie lotnicze przez swoje wielkie huby rozsyłają nam pasażerów po całym świecie. I myślę, że takiego dużego brandu, jakiego nam brakuje, to jest Air France i to jest British Airways.
Bardzo ważne wydarzenia polityczne w kontekście branży lotniczej, a mianowicie zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych, czy na ruch lotniczy, także w Gdańsku, to może mieć jakieś przełożenie, czy nie wiem, czy teraz latanie do Amsterdamu KLM-em, żeby z Schiphol lecieć za ocean, będzie jeszcze popularniejsze? Macie takie sygnały, że coś tutaj może się dziać?
No ja dzisiaj wysłałem syna przez właśnie Amsterdam do Kanady, ale żartuję. To jest tak, na pewno ruch między Polską a Stanami Zjednoczonymi wzrośnie. Tutaj się szacuje nawet, że 50%. Natomiast...
A kto na tym zarobi?
No właśnie.
Lotniska na pewno, a jakie
znaczy,
linie?
Głównie linie lotnicze zarobią na tym. Natomiast pamiętajmy, że dzisiaj część osób uwielbia naszego narodowego przewoźnika i lata przez Warszawę. Z bardzo dobrymi połączeniami do Stanów. Natomiast jest też grupa klientów przywiązanych do Lufthansa. Jest grupa klientów, która docenia tą siatkę połączeń, jaką ma KLM. Także tutaj każdy wybierze swojego ulubieńca. To jest troszeczkę jak w takich programach lojalnościowych, które mamy na stacjach benzynowych. To też. Jeden jest z BP, drugi z Orlenu.
Bo zacząłem zbierać punkty,
i tak się dzielimy. Tak?
Tak
też jest. No, linie lotnicze też kolekcjonują punkty. W jakim jesteś sojuszu, to zbierasz odpowiednie punkty.
A jakie jeszcze kierunki mogą w najbliższych latach pojawiać się nowe? Można będzie polecieć do Gruzji z Gdańska, jest w planach Odessa, to są raczej turystyczne. To będzie mocno rozwijany kierunek.
No warto powiedzieć, że to są dla nas turystyczne. Dla nas, dla Polaków są turystyczne, natomiast dla akurat Ukraińców to już są takie za pracą kierunki. Popatrzmy tak, Ukraina, 5 połączeń w różne miejsca. Już praktycznie cała Ukraina jest obłożona. I ja myślę, że taką przyszłością w ogóle lotnictwa to jest wschód. Wschód to myślę Białoruś, Rosja. Tylko tam najpierw muszą się zmienić porządki polityczne. Musi się w ogóle wejść rynek, musi wejść liberalizacja tego rynku i dopiero wtedy możemy liczyć na połączenia.
Pod tym względem z Ukrainą jest najlepiej w tej chwili.
Jest super. Z Ukrainą jest super, ale znowu mi to przypomina taką sytuację, którą myśmy kiedyś mieli, gdzie była ta emigracja polska do Niemiec najpierw, później na Wyspy Brytyjskie, czyli jest taki silnik, który powoduje, że za tym idą i politycy, i przewoźnicy, i gospodarka. I myślę, że ta sytuacja się powtórzy na całym wschodzie, tylko jest oczywiście pytanie, to jest kwestia czasu.
Jedna z naszych słuchaczek zadaje pytanie panu prezesowi, czy będą loty do Lublina. I oczywiście można żartować o Lublinie, Radomiu, ale na ile dobre są perspektywy tych lotów wewnętrznych w naszym kraju? Też Unia Europejska zapowiada, że w podróżach do 500 kilometrów będzie promowana właśnie kolej, a nie połączenia lotnicze. Natomiast czy będzie impuls, żeby te połączenia krajowe jednak w jakiś sposób rozwijać?
Ja bym się z tego Lublina nie śmiał, ponieważ pamiętam 2-3 lata temu, jak mieliśmy takie połączenie do Lublina, to ono miało najwyższe obłożenie w ogóle w całej siatce połączeń. Tak, jeśli chodzi o lato. No bo wiadomo, latem wszyscy chcą przylecieć nad morze, także widocznie akurat wielu ludzi z Lublina chciało dotknąć naszego morza. Natomiast wydaje się, że jeżeli mówimy o połączeniach krajowych, to jest kwestia północ-południe. To musi być dystans
większy.
Czyli
muszą być większe te odległości.
Tak, musi być. Jeżeli przy dobrej kolei dojedziemy do Warszawy 350 kilometrów w ciągu 2 godzin, to już jest bariera taka, że ludzie
czasem
będą korzystali.
Samo oczekiwanie na lotnisku trwa mniej więcej tyle samo,
cała ta procedura z przejściem kontroli bezpieczeństwa i oczekiwaniem na samolot też będzie tyle trwała. Dlatego ten czynnik czasowy mamy widoczny, on jest bardzo, jeżeli mówimy o 700 kilometrach, o 500 kilometrach, także myślę, że w Polsce tylko północ-południe się utrzyma.
Ta nowa część terminalu, o której mówiliśmy, ma kosztować 250 milionów złotych, dokładnie 255, ale pytanie jest takie, czy nie ma zagrożenia dla finansów portu lotniczego? Państwo wprawdzie wygraliście prawomocnie pierwszy spór z osobą, która domagała się odszkodowań za to, że jest w tym pasie podejściowym do lotniska, nie udowodniła strat, które wynikają rzekomo dla takiej lokalizacji i nieruchomości, ale tych roszczeń jest bardzo dużo. Orzeczenia sądów mogą być różne. Jak się podsumuje te teoretyczne roszczenia wobec portu lotniczego, to niektórym nawet wychodzi miliard złotych.
Bo to są roszczenia na miliard złotych.
To są ogromne pieniądze. Czy nie obawia się pan, że nawet jeżeli przegracie co trzecią sprawę, 330 milionów trzeba będzie wydać?
Znaczy ja myślę, że orzecznictwo naszych sądów idzie we właściwym kierunku, bo my pamiętajmy, że my w strefie A, czyli takiej najbliższej lotniska, my cały czas podpisujemy z mieszkańcami ugody i wypłacamy odszkodowania. Dzisiaj mamy około 70 ugód wypłaconych i idą kolejne. To są sądowe ugody. Także to, co musimy zapłacić, to płacimy. Natomiast mówimy o procesach sądowych tam, gdzie uważamy, że nie należą się mieszkańcom, bo to nie wszystkim się należą.
Mieszkańcom
za to.
Moreny się nie należą?
No, tym ze strefy B nie należą się odszkodowania za to, ponieważ oni tam nie mają żadnej zmiany. Generalnie odszkodowanie należy się za to, jeżeli jest pewne ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością. W strefie B mieszkaniec nie ma żadnych ograniczeń w dysponowaniu tą nieruchomością.
No ale uciążliwość w postaci hałasu jakiegoś podchodzących maszyn, no to można powiedzieć, że wymysł, ale można powiedzieć, że ktoś jest naczuły słuch.
Ustawodawca mówi, jeżeli naruszam twoje prawo do dysponowania tą własnością. Jeżeli nie naruszam tego prawa, nie należy ci się odszkodowanie. I dlatego dzisiaj, jeżeli popatrzymy na te nieprawomocne też sprawy, to używając terminologii sportowej jest 6-1, czyli mamy 6 spraw w pierwszej instancji pozytywnie rozpatrzonych i jedną negatywnie. Także ja widzę, orzecznictwo idzie w dobrą stronę, w związku z tym nie mam jakichś takich wielkich obaw.
A jeżeli to 6-1 przełożymy na realia finansowe, z tego miliarda ile by trzeba było zapłacić?
Znaczy ja szacuję, że my mówimy gdzieś o 10 milionach złotych. Jesteśmy przygotowani na wypłacenie około 10 milionów złotych w odszkodowaniach dla tych mieszkańców ze strefy A, którzy
to jest 1% roszczeń, tak?
No, ale pamiętajmy, że jakby spojrzał pan redaktor na te roszczenia, to są takie, tak spojrzymy w sufit i powiemy, no należy mi się milion, no należy mi się dwa. Jak zawieramy ugody z mieszkańcami, też widzimy, ile było w tym pierwotnym roszczeniu, a tak naprawdę ile się należy, jeżeli wpuścimy do domu akustyka, jeżeli spuścimy biegłego rzeczoznawcę, który właściwie oceni, ile się danemu mieszkańcowi należy.
Zmieniając trochę temat, cała dzielnica biurowa ma powstawać wokół gdańskiego lotniska, Airport City Gdańsk. Duży projekt, natomiast zawsze będzie takie pytanie, czy jeżeli tam powstanie bardzo duża przestrzeń, rzeczywiście ciekawa biznesowo, to tak naprawdę nie zabijecie ruchu wokół lotniska, nie okaże się, że inaczej niż pociągiem to już się w ogóle do Rembiechowa nie dojedzie.
No znaczy pamiętajmy, że to jest zalążek nowej dzielnicy. W ogóle mówimy o projekcie kilkunastoletnim. To się wszystko będzie działo etapami.
Ja uważam, że zapowiedź pierwszego biurowca to tu i teraz tak naprawdę.
No tak, ale ja uważam, że cały projekt zostanie zrealizowany gdzieś w horyzoncie czasowym 15-20-letnim. W związku z tym, znowu, jak spojrzymy na komunikację miejską, jak spojrzymy na PKM-kę, która tam jest, w ogóle jak spojrzymy na PKM-kę, to ja uważam osobiście, że niedługo, tak jak struktura miasta, ten główny kręgosłup, to była SKM-ka, która zabudowała nam od Gdańska do Gdyni całą aglomerację, to za chwilę taki sam rozwój czeka nas wzdłuż PKM-ki. No bo ta dobrze stworzona komunikacja miejska, ona
podnosi atrakcyjność
nieruchomości, tak? I generuje tak naprawdę to, jak się dane miasto będzie rozwijać. W związku z tym ja myślę, że tak, PKM-ka cały czas będzie poprawiała jakość swojej obsługi. Mam nadzieję, że będzie częstotliwość rosła pociągów. W związku z tym, dokładając do tego komunikację miejską, dokładając jeszcze do tego, bo mało kto wie, my mamy dworzec autobusowy, w którym jest mnóstwo autobusów, busików małych, Słupskiem, Koszalinem, Elblągiem, Olsztynem, w ogóle całym tu obszarem ciążenia gdzieś 100-150 kilometrów od portu lotniczego w Gdańsku. I to są nawet większy rozkład jazdy niż Flixbus, czy dawny polski bus. W związku z tym naprawdę skomunikowani jesteśmy dobrze. A że trzeba czasami będzie pracowników uczyć, żebyśmy zostawili samochody w domu, a poruszali się sprawną komunikacją miejską, no to tylko nasza praca w tym.
No ale jak mówimy o sprawnej komunikacji miejskiej, jak się czasem bardzo późno przyleci do portu lotniczego w Gdańsku i się patrzy na rozkład jazdy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, to panie prezesie, wygląda fatalnie, prawdę powiedziawszy.
Zgadza się, tylko też powiedzmy
sobie... Naciska pan na kolegów z samorządu wojewódzkiego, żeby to zmienić?
Znaczy, rozmawiamy na ten temat, natomiast trzeba sobie też jasno powiedzieć, jeżeli przylatuje pan zmęczony na koniec dnia, tym ostatnim lotem, to zwykle bierze pan taksówkę, bo pan chce za 15 minut być w swoim łóżku. W związku z tym nie będzie pan czekał na jakiekolwiek połączenie komunikacją miejską. A jak zobaczymy dzisiaj, że te taksówki, już mamy dosyć duży wybór różnych korporacji i aplikacji, w związku z tym one już nie są takie drogie, także wydaje się, że te 20 zł to jest warte, żeby się wcześniej położyć do łóżka.
No ale coś się w tych rozkładzie jazdy PKM zmieni z punktu widzenia lotnictwa?
Mam nadzieję, że tak, i to chyba patrzymy wszyscy na tą elektryfikację PKM-ki, patrzymy na nowy tabor, który ma zostać zakupiony. W związku z tym to na pewno będzie szło w lepszą stronę. Każda komunikacja miejska musi się dostosować do tego ruchu, tylko pamiętajmy, że ruch lotniczy się też zmienia. On dwa razy do roku się zmienia. Mamy rozkład letni i rozkład zimowy. W związku z tym ten rozkład jazdy też musi nadążać za zmianami w tym ruchu.
No i będziemy się temu oczywiście przyglądać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.